Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powinien dzisiaj być następny psalm, czyli 66, ale ten psalm, mówiąc tak obrazowo i przenośni, zawiódł mnie na krańce świata, do końca świata, czyli zacząłem zastanawiać się nad kwestiami związanymi z takim właśnie niestabilnym światem. To jest mój właśnie tytuł dzisiejszy. Stabilność w obliczu właśnie takiej nieuchronnej katastrofy. Mówimy o powtórnym przyjściu. Tam w tym psalm jest taki bardzo wyliczony, 66 psalm mam na myśli. Odpowiednia ilość słów, 28 w pierwszej części, 56 w środkowej i znowu 28. Wszystko wyliczone dokładnie. W środku sama treść tego właśnie, tego ich doświadczenia, jedno z takich słów, które aż takie, to mnie właśnie tak najbardziej dotknęło. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę. Iluż ludzi z tym mogłoby się utożsamić? Moglibyśmy i powinniśmy się utożsamiać z taką właśnie sytuacją, że jest nie tak, jak być powinno, że cały świat właściwie wywrócony jest do góry nogami, można powiedzieć, że wszystko w naszym życiu zaczyna wariować, tak można powiedzieć. Śmieszne pytanie, to gdzieś tam pojawiało się w memach, czy leci z nami pilot. Tak, no to byłoby ważne, gdyby rzeczywiście w takiej sytuacji niestabilności, gdybyśmy się zapytali, przepraszam, czy leci z nami pilot? Lepiej, żeby leciał, prawda? Czasami się wydaje, że nie leci. Czasami tak się wydaje w stosunku do tego, czy jest z nami pasterz. Czy on naprawdę jest? Czy on naprawdę ma kontrolę nad moim życiem? Czy to jest tak raczej, że to ja mam, czy powinienem mieć wszystko pod kontrolą? Kiedy mówiliśmy o Piotrze, co się dzieje, to tylko zwyczajna jakby taka jednodniowa choroba. Przecież są inne, poważniejsze rzeczy, które się działy w jego życiu i w waszym życiu. Kiedy mówię, ten świat jest wywrócony do góry nogami. I kiedy myślimy o takiej stabilności, to no, mnóstwo rzeczy może i powinno nam przyjść do głowy. Dwie takie najbardziej niestabilne rzeczy, to jest woda. I to jest trzęsienie ziemi. Ziemia, która powinna być właściwie taką ostoją, taką czymś pewnym, to niedawno mieliśmy z tym do czynienia, słuchaliśmy wiadomości, jak cała ziemia się zatrzęsła. Tak? Ziemia się usuwa spod nóg, grzebie ludzi żywcem. I to są straszne rzeczy. W tym tygodniu też taką śmieszną, mała kwestia, jaka mnie spotkała. Któregoś dnia obudziłem się, mieliśmy na pokładzie, że tak powiem, jednego tylko małego wnuczka. Wcześniej było ich pięcioro, teraz był jeden tylko przez parę dni. I któregoś dnia obudziłem się z taką dużym bólem nóg, szczególnie w dolnej części, tamtej części goleniowej. Skąd ten ból? Dawno nie miałem takiego bólu. Choledwo chodzić potrafiłem. Dopiero sobie przypomniałem, że poszliśmy nad wodę i stanąłem na desce swojej surfingowej, na której nie stałem już ileś tam miesięcy. Na desce surfingowej trzeba w odpowiedni sposób stać i trzeba balansować właśnie nogami swoją postawę. No to sobie przypomniałem. No właśnie, niestabilność. Tak, niestabilność pewnych rzeczy jest oczywista. Z takiej deski można się śmiać, ale mówię, jest mnóstwo rzeczy, które są o wiele poważniejsze. Niestabilność finansowa. Na rynkach w ogóle finansowych. Ktoś pożyczył pieniądze, okazało się, że musi oddać dużo więcej. Albo w ogóle nie ma z czego oddać. Pieniądze straciły wartość. Na przykład miałeś w banku ileś tam pieniędzy, masz w dalszym ciągu taką samą sumę. Ale wiesz dobrze, że tak zwana inflacja sprawia, że tak naprawdę już nie masz. Zabrano ci legalnie twoje pieniądze, bo już za te same pieniądze nie kupisz tego, co mógłbyś kupić ileś tam miesięcy wcześniej. Ale jeszcze trudniejsze jest to, kiedy nie radzimy sobie samymi sobą. Kiedy to są emocje, kiedy mówimy takie zdanie, takie sakramentalne wręcz można powiedzieć, że straciłem panowanie nad sobą. Znamy takie sformułowanie? W swoim życiu zdarza nam się też coś takiego? No. Wytrąciło mnie to z równowagi, straciłem panowanie nad sobą. Ktoś takie coś doświadczył? Czegoś takiego? Czy to tylko ja? No tylko pastorze. Dziękuję bardzo. Jest też kilku szczerych ludzi, którzy się przyznają. Nagle wszystko wali się dookoła nas. Pewien człowiek, Kain, to jeszcze jest wstęp przez cały czas, jeszcze nie musimy otwierać, ale przypomnijmy sobie, Kain to oczywiście brat Abla, tak? Pierwsi synowie Adama i Ewy. I on, można powiedzieć, stracił panowanie w swoim życiu. Stracił panowanie nad sobą. Ale czy to była jakaś furia, jakiś nagły napad i on sięga za nóż i uderza tego swojego brata? Nie. To była zbrodnia z premedytacją. Tak? On to zaplanował. Wyjdźmy na pole i tak dalej. I on zrobił swoje. Ale tak naprawdę stracił panowanie nad sobą. Kiedy to się stało? Stało się wtedy, kiedy Pan Bóg mówił: uważaj, uważaj, u drzwi twoich czyha grzech. Problem Kaina nie był taki, czy istnieje Pan Bóg. On dobrze wiedział, że Pan Bóg istnieje. Problem polegał na tym, że odsunął Boga, odsunął Jego Słowo. Jedyne stabilne, pewne, solidne rzeczy w tym świecie, Pan Bóg i Jego Słowo. Odsunął to. Nie potrzebuje. Spotkanie modlitewne, tam znowu będzie czytanie Biblii, tam już czytałem, znałem tą historię. Tam. Po co mi to? Po co mi rano czytać Biblię znowu? Tam dzisiaj nie czuję się dobrze. Nie mam czasu, muszę do pracy iść i tak dalej. Odsuń, śmiało, odsuń te rzeczy, które są najbardziej stabilne w twoim życiu, a okażesz się największym głupcem, tak jak Kain. I co? Że on od razu stał się degeneratem? Nie. On miał powodzenie, on miał bogactwo, ale pomylił bogactwo z błogosławieństwem. Największa głupota, jaką ludzie mogą zrobić w tym życiu, pomylić bogactwo z błogosławieństwem. Tym błogosławieństwem, które jest stabilnością w Bogu, w Chrystusie, w Jego Słowie. A on wziął tylko powodzenie. Jest dobrze? Jest okej? Okay? Nic się nie wali? Jest dobrze. To wszystko było tylko do czasu. Kiedy czytamy później o potomkach Kaina, widzimy, jak to narastało. Narastała coraz większa eskalacja w jego życiu, w jego potomkach, w jego dzieciach. Coraz dalej od Boga. Coraz dalej od Boga. I to jest ciekawe, że kiedy czytamy później o potomkach Seta, od czasów Seta, co zaczęto robić? Zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Zaczęli powoływać się na imię Boga. Boże! Boże! Zaczęli wzywać imienia Pana Boga. I ten ród od Seta dochodzi do później narodzin Noego. To jest 5 rozdział i 29, jeżeli ktoś chce przeczytać. Bardzo ciekawy werset. Ponieważ w potomkach Kaina był Lamech, i w potomkach tego Seta był też Lamech. I tamten Lamech był takim szczytem bezbożności, można powiedzieć. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to ja 77 razy. Jak mi tylko ktoś siniaka zrobi, to ja mu po prostu odpłacę za to odpowiednio. To był tamten, synowie Kaina. Tutaj mamy Lamech, który ma syna o imieniu Noe i mówi takie słowa: ten nas pocieszy w pracy naszej na ziemi, którą przeklął Jahwe, przeklął Bóg. On nas pocieszy. On nas pocieszy. Co zrobił potop za czasów Noego? Co zrobił potop? Zmył brud, zmył grzech. Ale czego nie zrobił? Nie oczyścił serca człowieka. Nie oczyścił serca człowieka. I Noe i jego synowie w dalszym ciągu nieśli ze sobą grzech. A grzech jest wypaczeniem obrazu Boga, wypaczeniem Jego słowa, wypaczeniem Jego panowania. To jest wypaczenie, deformacja tego, jaki jest Bóg. Jedna z najgorszych rzeczy i coś, o co ciągle się modlę u siebie w swoim życiu, żebym nie deformował obrazu Boga ani dla siebie, ani dla innych dookoła mnie, ani dla mojej rodziny szczególnie. I teraz w związku z tym, jak możemy my reagować, jak generalnie reagujemy na jakieś takie właśnie niestabilności, na jakieś takie zamieszania, niepokój w naszym życiu? Pierwsza rada, którą mógłbym powiedzieć, właśnie Kainie powiedzieliśmy, o potomkach powiedzieliśmy, Noe, przepraszam, zapomniałem o slajdach, i teraz jesteśmy tutaj, nie co, ale kto. Nie co, ale kto mi pomoże. Ponieważ pierwsza rzecz, to bardzo często normalnie tak reagujemy, coś jest problem, coś jest jakieś zachwianie w naszym życiu, co może pomóc? Tak? Na jakiś żołądek to, na finanse tamto, coś. Ale zapominamy o ktoś. Zapominamy o tym, kto może mi pomóc. Druga rzecz jest taka, to jest, nazwałem to oj, bardzo krótko, oj. Oj, 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 co to będzie, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony jest takie fajne, dzisiejsze takie oj tam, oj tam, oj tam, oj tam. To oj tam jest takie troszkę lekceważące, ale czasami trzeba mieć po prostu do tego taki dystans, takie podejście spokojnie. No jest niestety niewesoło, nie wygląda ładnie, ale no jak pytaliście się o Piotra, to moja odpowiedź raczej jest taka męska, spał to i zdrowy będzie, śpi to i zdrowy będzie, oj tam, przejdziemy przez to, tak, przejdziemy przez to. No to mówię, podejścia kobiece i męskie mają swoje plusy i minusy, nie będę teraz tego rozważał, Lidia wam to opowie. W każdym razie, to co najważniejsze w tym oj tam, to nie tylko tam, że ja to lekceważę, ale wiem właśnie kogo mam przy sobie. Wiem kim on jest. Wiem jaki jest mój Bóg. I on jest kim? Co mówimy? Pan jest moim pasterzem, tak jak powiedzieliśmy na początku. Pan jest moim pasterzem. Ale taka ciekawostka, taki nawiasem a propos pasterza. Czy wyobrażacie sobie coś takiego, że pasterz rano przychodzi do owiec i zaczyna z nimi konsultować, gdzie dzisiaj pójdą, co dzisiaj będą jedli, jakieś takie... Myślicie, że coś takiego jest? No oczywiście z owcami to nie ma co gadać, tak? To jest proste, ale tak czasami my przecież w naszym życiu chcielibyśmy ustawić naszego pasterza. My musimy go poinformować, gdzie jest najlepsze pastwisko, co on ma zrobić, którą stronę ma poprowadzić nas. Od razu my wiemy za pasterza, co jest dobre. Ale Dawid co mówi w 23 psalmu? Co mnie pociesza? Pocieszają mnie wszystkie informacje, których rano udziela mi mój pasterz. Tak czy nie? No nie. Co mówi? Co mnie pociesza? Kto powie? No laska i kij. No tak. Laska i kij. Laska i kij służą do tego, żeby i odsunąć wrogów, walczyć z wrogami, niebezpieczeństwami, ale też i po to, żeby nam pomóc, żeby nas wyciągnąć tą laską, żeby nas uratować od naszej głupoty po prostu. Od naszej głupoty. Niechętnie myślimy, fajnie myślimy, że w taki sposób, że Pan Jezus jest pasterzem, ale niechętnie myślimy w drugą stronę, że ja jestem tą głupią owcą. Nie, ja jestem mądrą owcą i wszystkie owce powinny iść za mną, bo ja wiem, jak to powinno być. Nie jest tak? W taki sposób tego świata nie naprawimy ani swojego, ani swojej rodzinie. Naprawdę musimy uznać, że jest pasterz i musimy do niego przychodzić. On ma tą siłę, on ma też moc do tego, żeby nam pomóc naprawdę w każdej naszej sytuacji. Ale mówiąc o tej informacji, też trzeba powiedzieć taką rzecz, że Pan Jezus w pewnym momencie mówi, już nie nazywam was moimi sługami. Dlaczego? Bo sługa nie wie, co czyni Pan. Dlatego nazywam was przyjaciółmi. Także tu teraz chciałbym skoncentrować się na tym, okej, to była taka dygresja, ale to, że Pan Bóg chce nas informować, chce nas pouczyć, chce, żebyśmy wiedząc nabywali Jego stabilności, tej stabilności, którą my potrzebujemy. Więc pierwsza rzecz jest taka, idźmy już teraz szybciej, będzie pierwszy właśnie fragment, a mówimy oczywiście o drugim przyjściu, bo powiedziałem, zaprowadził mnie ten psalm na koniec świata, mówimy o drugim przyjściu Pana Jezusa, które właśnie rozwiązuje coś, czy więcej kłopotów sprawia. Lepiej nie myśleć o tym, bo jeżeli jestem taki niestabilny, takiej kruchej, jak to się mówi, psychiki, struktury psychicznej, to może nie mówmy o takich rzeczach. Ależ nie, trzeba o tym mówić. Trzeba mówić o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. I oczywiście my potrzebujemy, jeżeli wracam jeszcze do tego Noego, potrzebujemy kogoś większego niż Noe, jeżeli chodzi o pocieszyciela. Potrzebujemy kogoś większego, kogoś, kto rzeczywiście uratuje mnie od zła, które nie tylko mnie otacza, ale które jest we mnie. Tak rozumiem? Wracając do Noego, Noe miał przynieść pocieszenie. Rzeczywiście nastąpiło oczyszczenie ziemi, Ale potrzebujemy takiego Noego, który będzie tym pocieszeniem i pocieszycielem dla mnie, który usunie zło, bo to jest największy mój i twój problem, największy problem człowieka. No dobrze, to jest pierwszy punkt. RCB. Czy ktoś zna taki skrót? Co to jest RCB? Od razu powiem, że ja nie mam pojęcia, co to jest, ale dostaję takie SMS-y. Ktoś dostał takie SMS-a wczoraj? A no właśnie, nie? No, ale już wiadomo. Dostajemy takie SMS-y i mamy tam właśnie powiedziane ostrzeżenie jakieś tam. Uwaga, dzisiaj coś się będzie działo. Jakiś wiatr będzie wiał. No, u nas nie ma jakichś tam huraganów, nie ma jakichś potopów. Takie rzeczy się nie dzieją. Ale są takie, no, komunikaty dostajemy. Uwaga, coś się będzie działo. Uwaga na wstrząsy. Uwaga na wstrząsy. I Biblia mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że są pewne rzeczy, które zachwieją nami. I właściwie to wszystko, co nas otacza, tak naprawdę, ono jest skazane, ono w naturze ma swoją chwiejność, niestabilność. To wszystko musi być zachwiane. Więc pomyśl od razu dzisiaj, na sam początku, w co inwestujesz swoje życie. Już od razu na sam początku. Mówisz, ponieważ tym wszystkim Bóg w pewnym momencie, prędzej czy później, tak czy inaczej, zachwieje. Nie muszą tutaj dziać się kataklizmy. Nie muszą. To wystarczą twoje problemy, gdzieś tam, o których tylko ty wiesz. Albo właściwie i nie wiesz. Bo właśnie zadajesz sobie pytanie, co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? I co ze mną będzie? Musi nastąpić zachwianie w moim i twoim życiu. Więc uwaga na wstrząsy. Uwaga na wstrząsy. I czytamy teraz tak. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, pierwsze dwa wiersze. Paweł mówi w taki sposób. A co się tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa, i zgromadzenia naszego wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali szybko zachwiać w myślach albo w myśleniu. To jest takie tłumaczenie troszkę dosłowne. Inne tłumaczenie, Tysiąclatka mówi, zachwiać w rozumieniu, ani zastraszyć, żebyśmy się nie dali zachwiać w rozumieniu, ani zastraszyć. Albo nasze tłumaczenie, właśnie Brytyjka mówi fajnie, zbałamucić. Takie stare słowo, ciekaw, żebym spotkał jakiegoś nastolatka, bym zapytał, co znaczy zbałamucić. No, ktoś daje się zbałamucić i tam zwieść można kogoś, dziewczynę, chłopaka, tak? Zakręcić mu w głowie i go tam zbałamucić. Fajne słowo, podoba mi się. W każdym razie tak do Brytyjka, inne jeszcze ekumeniczne tłumaczenie mówi, zachwiać w waszym przekonaniu. I za każdym razem kończy się to zastraszeniem, nastraszeniem, tak? Jak mój świat doznaje wstrząsu. Ale Paweł mówi, uważaj, to jest normalne. Mówi do nich, który w Tesalonice, czy właściwie widzi ich, mówi w pewnym sensie jakby, używam takiej sformy, postradali zmysły. Człowiek gubi myślenie, postradać zmysły, czyli nie umie już się skupić, nie da się z nim dyskutować. Ma takie wstrząsy dookoła siebie, że on traci właśnie stabilność, poczucie równowagi. Nie jest pewien samego siebie, nie mówiąc o tym, co dzieje się dookoła. Nie jest pewien samego siebie, nie mówiąc o tym, co dzieje się dookoła niego. Więc jest sporo, zwróćcie uwagę, takiej dezinformacji i kiedy mówimy o tym, na przykład na wojna w Ukrainie, tak, tam jest specjalnie blokada na pewnego rodzaju informacje, albo jest mnóstwo dezinformacji takiej strategicznej, tak, żeby nie wiedzieli, albo żeby myśleli, że tam uderzą, tego nie zrobią. I jedni i drudzy, to jest wojna informacyjna, ale my też mamy bardzo ważną wojnę, jeżeli chodzi o informacje, które do nas docierają odnośnie drugiego przyjścia Pana Jezusa. I oni wtedy, za czasów apostoła Pawła, byli wystraszeni tym, co może się stać. I być może Pan już przyszedł. A tu takie rzeczy dzieją się dookoła. Więc rozwiązaniem Pawła dla nich było właściwe nauczanie. a nie chowanie się, nie pomijanie tego drugiego przyjścia. Ważne jest mieć w perspektywie, przypomnieć sobie, co Pan mówi, co zapowiedział i na co czekamy. Więc ja to się tak podsumowałem takim rymowanką. Właściwe zrozumienie jest lekarstwem, a nie utrudnieniem. Właściwe zrozumienie jest lekarstwem, a nie utrudnieniem. I to będzie się przewijało przez te wszystkie jakby takie punkty, które tutaj mamy przed sobą. Potrzebujemy wiedzieć. Nie chodzi o to, żeby się chować. Nie myślmy o tym. Dobrze jest, jeżeli mamy niestabilność w życiu, czasami zadbać o takie podstawowe rzeczy. Zjedz coś zdrowego. Wyśpij się. Pracuj. Idź do miej stabilną pracę. To daje bardzo dużą stabilność. Czyż nie? Kto ma pracę, kto odżywia się regularnie, ten wie, że to jest dobre. To jest dobre. Ale to nie wystarcza. To nie wystarcza. Musimy też wiedzieć odnośnie tego, co dzieje się z całym twoim życiem, z całym tym światem, dokąd to wszystko zmierza. Więc to jest jedna rzecz. Ale następnie trzeba ustawić alarm. To jest druga. Ustaw alarm. I tu mamy Mateusza, 24 rozdział, 5 i 6 wiersz. Ja przeczytam w tłumaczeniu słowa życia. I to ostrzeżenie, myślę, że apostoł Paweł wziął od Pana Jezusa, bo sporo tam jest takich podobnych rzeczy, to co z Ewangelii Mateusza, podobnie jest również w listach właśnie Pawła powiedziane. Więc mówi tak, uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał, odpowiedział Jezus. Wielu bowiem przyjdzie, twierdząc, ja jestem Mesjaszem. I rzeczywiście oszukają mnóstwo ludzi. Gdy usłyszycie o wybuchających wojnach i doniesieniach z wojen, uważajcie i nie dajcie się zastraszyć. Nie dajcie się wybić z waszej równowagi. Jeszcze raz to powtórzę. Jedyna nasza równowaga jest w Bogu i w Jego Słowie, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest naszą skałą. Uważajcie, nie dajcie się zastraszyć. Tak ma być, ale to jeszcze nie jest sam koniec. Więc Pan Jezus lepiej niż ktokolwiek inny, chyba przyznacie, wie, co dzieje się z tym światem. Dokąd on zmierza, w jakim kierunku to idzie. Że będziemy doświadczali to nieustanne jakiejś destabilizacji naszego życia, jakiegoś niepokoju, jakichś lęków, które będą się budziły w nas, z którymi będziemy się budzili czasami od samego rana. I podróbki Chrystusa są bardzo powszechne, ale one nic nie pomagają. I tych podróbek Chrystusa jest mnóstwo. I możemy tego nie nazywać bogami, Chrystusami, ale one są. One ciągle jesteśmy nimi gdzieś dookoła otoczeni. Więc to są podróbki Chrystusa, są wojny, jest głód, trzęsienia ziemi, niekończące się trudności. Im bardziej zbliża się koniec, tym bardziej eskaluje to. Jakie jest rozwiązanie? Jakie jest rozwiązanie? No rozwiązanie jest w życiu chrześcijana zawsze takie, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Czasami tak brzmi banalnie i trzeba to powiedzieć, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy. Oczywiście, że wszystko będzie dobrze. Nawet jak umrzesz, to będzie dobrze. Nawet jak umrzesz, to będzie dobrze. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli zaufałeś Chrystusowi, stoisz na gruncie Jego słowa, to będzie dobrze. Ale jeżeli w twoim życiu nie ma Chrystusa, to może być wszystko dobrze, tak na oko. Tak? Inni powiedzą, o temu to się powodzi, ten to ma życie. Jest wszystko ok. Taki stabilny, ustawiony człowiek. Tak? Ale przyjdzie moment burzy, przyjdzie moment, kiedy Pan Jezus mówi o tym domie postawionym na skalę albo na piasku. Przyjdzie moment i wszystko runie jak domek z kart. Tak więc jeszcze raz, kolejna rzecz jest właściwie ta sama. Rozwiązaniem nie jest ignorancja, ale właśnie solidna wiedza biblijna. Znowu moja rymowanka, proszę bardzo, nie jeszcze tutaj, gdzie jesteśmy? Mateusz 24. Ja coś przeskoczyłem. Tutaj, tak, tu jestem dopiero. Ja jestem Mateusza, a już pojechałem dalej. Przepraszam. To i jeszcze jeszcze nie ma rymowanki, jeszcze będzie trzecia część. Trzecia rzecz jest taka. Nazwałem to w taki sposób systemy alarmowe, czy systemy antyrakietowe. O, systemy antyrakietowe. Wiemy, że teraz często są ostrzeliwane miasta, Kijów i tak dalej, Odessa, prawda, są ostrzeliwane, ale są systemy, które potrafią to wykryć, potrafią zestrzelić te rakiety, które lecą na miasto. W bardzo podobny sposób my potrzebujemy takiego systemu, który będzie stale nadzorował niebo nad nami, że tak powiem, nad naszą głową, te rzeczy, które są w naszych myślach. Czegoś nieustannie potrzebujemy. I teraz zobaczmy. Znowu przeczytam słowo życia, tak, mam przed sobą, znaczy, którą dałem, tak, na tablicy dałem słowo życia. Filipian 4 rozdział od 4 wiersza. Niech radość Pana wypełnia was nieustannie. Powtarzam, bądźcie pełni radości. To jest dziwne, żeby komuś nakazywać radość, to jest dziwne, ale to jest jedyny warunek, żeby ostać się właśnie w tych niestabilnych momentach. Radość w Bogu, cieszenie się Bogiem. To inaczej, jakby powiedzieć, jeżeli kochasz coś, to tym się cieszysz. Tak? Miłość Boga nie jest tylko nudnym obowiązkiem. Miłość Boga jest naszą największą radością. Z tym to powiążmy. Więc niech radość Pana wypełnia was nieustannie. Powtarzam, bądźcie pełni radości i niech wszyscy wokół was doświadczają waszej życzliwości. A nasze tłumaczenie mówi, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Tam jest takie dosyć trudne słówko do przetłumaczenia, ale albo to jest życzliwość, jeszcze lepsze moje słówko, które znalazłem, to jest umiarkowanie. Umiarkowanie. Niech wasze umiarkowanie będzie znane wszystkim. Teraz do tego wrócimy. Dlaczego? Bo Pan nadchodzi. Albo po prostu dwukropek, Pan jest blisko, tak jak to w Brytyjce mamy. Szósty wiersz. O nic się nie martwcie, albo nie zamartwiajcie. Wolę to słowo niż troska. Troska jest pozytywna. Tylko głupiec się nie troszczy. Ale martwienie się jest bardzo głupie. Martwienie jest wyrazem bałwochwalstwa. Kiedy się martwisz, to umierasz na stojąco. Umierasz jako żywy człowiek, ale umierasz. Przez cały czas właściwie wątpisz w to, że Bóg może pomóc, wątpisz to, kim On jest i dlatego umierasz. To jest zamartwianie się. Ono nic nie rozwiązuje, ono tylko psuje twoje życie i doprowadza cię do grobu, można powiedzieć. Więc dobrze, o nic się nie martwcie, szósty wiersz, ale ze wszystkim, albo we wszystkim, czyli z każdą sprawą, albo w każdej sprawie, zwracajcie się do Boga, proście Go, ale i dziękujcie. Ponieważ bywa tak, że kiedy się modlimy, zbyt koncentrujemy się na problemach. Panie Boże, i problem. I nurkujemy jak w szambo i po prostu tylko problem. I ten problem. I tu ten lokarz. Nie wiem, czy on sobie poradzi. Panie, Pan pomóż jemu. Bo i tam jest taka sprawa. I tam. I nurkujemy w problemach. Jak w szambie. Straszne. Masz się zanurzyć w Bogu. Masz się, zauważ Boga, oddaj chwałę Bogu, podziękuj Bogu. Modlitwa ma kierować twój umysł na Boga. Tak jak to dzisiaj pastor wcześniej powiedział, zobacz, jakiego masz Jezusa, jaki jest Jezus. Jaki jest twój Jezus? Musisz to widzieć. O nic się nie zamartwiajcie zbytnio, tak? We wszystkim zwracajcie się do Boga, proście Go, ale i dziękujcie. Siódmy wiersz. A wtedy Jego pokój, przekraczający najśmielsze wyobrażenia, będzie dzięki Chrystusowi stał na straży waszych serc i umysłów. Nie, że wtedy ty będziesz bardzo silny, ogarnięty, ale Jego pokój będzie stał na straży. To nie ludzie w Kijowie czy w Odessie mają siłę strącać rakiety swoimi jakimiś myślami, dobrą wolą czy czymś tam. Jest system do tego specjalny. Ty nie masz żadnej siły w sobie, żeby przeciwstawić się złu, które jest nie tylko dookoła ciebie, ciągle to powtarzam, ale i w tobie. Nie masz żadnej siły, żeby coś z tym zrobić. Żadne twoje ćwiczenia, ani fizyczne, duchowe, jakiekolwiek tam nic nie zrobią. Potrzebujesz zewnętrznego systemu. Potrzebujesz Boga, który stanie w twojej obronie. Potrzebujesz Chrystusa, na którego się powołasz i on powie: tak, znam go. On jest mój. Precz od niego. Wtedy jego pokój, przekraczający najśmielsze wyobrażenia, czyli pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I wreszcie, bracia, myślcie. Myślcie, ale co myślcie? Myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe. To nie są domysły, tylko to jest prawdziwe. To nie są plotki, tylko to jest prawdziwe. Myślcie o tym, co jest prawdziwe, co jest poczciwe, co jest sprawiedliwe, co jest czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Świat dookoła nas jest wypełniony brudem, jest wypełniony fałszem i nieraz to jest ubrane w piękne stroje, w piękne słowa, pięknych ludzi. Różną postać przybierają, anioła światłości. Przychodzi i mówi: pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. Ja dla ciebie mam. Tylko mi się pokłoń. Tylko uznaj moje piękno. Moją władzę. Ja mam taką moc. Mogę dać ci rozrywkę. Mogę dać ci radość. Mogę dać ci spełnienie. Diabeł naprawdę potrafi to zrobić. Będziesz miał ubaw po pachy. Będziesz się świetnie bawił. Niż wspominał następnego dnia, ale była zabawa, jaka była impreza. To by takie fajne. Naprawdę, kiedy budzisz się sam, później, w nocy, kiedy przypominasz sobie ten brud i te wszystkie złe słowa, brzydkie słowa, te wulgaryzmy, te zachowania. Naprawdę? To jest takie fajne? Diabeł mówi: dam ci rozrywkę. Dam ci spokój nawet. Pokój i bezpieczeństwo. Diabeł potrafi dać takie rzeczy i ludzie w to idą. Niestety w to idą, ale my mamy inaczej myśleć. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Jak bardzo Boże Słowo wypełnia mój umysł, moje serce. Chcesz mieć bezpieczeństwo nad swoim niebem? No to na ile Boże Słowo wypełnia twój umysł i twoje serce? Tu mam wreszcie tą moją rymowankę. Tak, o, proszę bardzo. Kto żywo nieba oczekuje, ten zdrowo miarkuje. To a propos tego słowa umiarkowane właśnie. Kto żywo nieba oczekuje, ten zdrowo miarkuje, co życie oferuje. Tak, umieć zdrowo miarkować. I tu można by to rozwinąć, moglibyśmy o tym więcej porozmawiać, ponieważ w bardzo dziwny sposób funkcjonujemy, prawda? Skąd biorą się emocje? No bierze się od jakiegoś bodźca. Czasami jest to wesoły bodziec, coś nas rozśmieszy, coś zobaczymy, coś usłyszymy, to ale zabawne, ale fajne i się uśmiechamy. Czasami jest to smutne, widzimy smutne i płaczemy. Tak? Serce mamy rozerwane, bo widzimy coś albo słyszymy coś, jesteśmy zdesperowani. Dziecko, zobaczcie jak dzieci reagują. Dzieci nie boją się. Prawda? Dzieci się nie boją, ale do jakiego momentu? Do momentu, kiedy nie zacznie rozumieć, co się dzieje. Mówiłem ostatnio o Jonaszu, który powiedziałem o krokodylu, tam jakaś kłoda była w wodzie, on nagle sobie wyobraził, że to krokodyl, nagle do niego dotarło i w panikę, tak? Że to krokodyl tu rzeczywiście w tej wodzie jest. A więc czasami jesteśmy jak dzieci i nie boimy się, aż do momentu. Ale dojrzały człowiek z jednej strony chce zrozumieć. Też bywa tak, prawda? Coś nas nęka, coś nas niepokoi. Więc przypominam sobie, albo słyszymy jakiś dźwięk. Myślę, co to może być? Szczególnie w nocy. Złodziej, szczur, albo coś tu. Nie. A, to zostawiłem okno uchylone. Nie? Wiem, co się stało. Bodziec się, ten sam jest, ten sam hałas, ale rozumiem i od razu uspokajam się. Aczkolwiek to do końca nie jest rozwiązanie, ponieważ jest też tak, że czasami jesteśmy dojrzali i wiemy doskonale, z tej sytuacji nie ma już wyjścia. W 1980 roku nad Lasem Kabackim leciał nasz samolot, 183 osoby. I kapitan mówi te słynne słowa, mówi takie ciekawe, dobranoc, do widzenia, jakby nie wiedział co powiedzieć. Ponieważ następny mówi, cześć, giniemy. Straszne, prawda? Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. Ostatnie słowa kapitana naszego statku powietrznego, który rozbił się nad Lasem Kabackim. 183 osoby. Więc ja muszę mieć umiar, tą skromność w swoim myśleniu i to nie chodzi o to, żeby było znane wszystkim, że się muszę przechwalać, ale to musi być cechą charakterystyczną mojego życia. Mam dystans do tego wszystkiego, co oferuje mi ten świat. Mam umiarkowane nastawienie do tego wszystkiego, co się dzieje dookoła mnie. Jest odpowiednie, stosowne, przyzwoite. Dlatego tam jest powiedziane właśnie o tym, niech skromność wasza będzie znana wszystkim w jednym z tłumaczeń. I jeszcze w związku z tym mówi takie ważne słowo. Pan jest blisko. W jakim sensie blisko? Może być blisko jak? Fizycznie, a może być blisko w sensie czasowym. No już goście są blisko, bo już nadjeżdżają, tak? I fizycznie się zbliżają i no, albo tata jest blisko, tata jest przy tobie, tak? Jeżeli wiemy, w jakiej sytuacji jest trudno, dziecko płacze, też miałem taką sytuację, mieliśmy wypadek, ale jestem blisko, więc biorę dziecko w ramiona i no, przytulam je, być blisko. Tak chciałbym, żeby tak Pan Bóg działał, prawda? I tak jest, On jest blisko, On jest tym pasterzem. On nie zostawia swoich owiec. On raczej swoje życie oddaje za owce. I jest też blisko w tym sensie, że nadchodzi. Nadchodzi. Coraz mniej. Widzimy, co się dzieje dookoła. Pan jest blisko. Spokojnie. Oj tam. Spokojnie. Pan jest blisko. Tak? Mogę mieć zaufanie do Niego, że On to ma wszystko pod swoją kontrolą. Ostatnia rzecz. Chciałbym skończyć, ale to wy zabraliście mi tyle czasu. Patrzę, że dopiero 36 minut, jeszcze można. Czwarty punkt, ostatni. Nazwałem sobie tak żartobliwie wstrząśnięty, niezmieszany. Czyje to są słowa? Kto pamięta? Wstrząśnięty, niezmieszany? Proszę bardzo, są znawcy tutaj klasyki. James Bond. Wstrząśnięty, niezmieszany. To oczywiście chodzi o jego drinka, ale tak myślę, że to jest odzwierciedla jego osobowość. Że on już, to jest śmieszne, przechodzi takie perturbacje, takie wypadki, spada, skądś tam wpada, gdzieś tam przejeżdżają go dziesiątki razy, umarł, ale żyje przez cały czas. To jest śmieszne, jeżeli chodzi o takie sytuacje. Ale on jest właśnie taki no, poturbowany, ale niezmieszany. Chodzi nam o to, żeby, jak to jest ze mną, żeby nie być zaskoczonym w stresie. Nie być zaskoczonym, nie dać się zaskoczyć w stresie. I tu mam dwa fragmenty i tymi fragmentami skończymy. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, od 12 wiersza. Zobaczyków Jakuba Piotra. Czwarty rozdział od 12 wiersza. Piotr bardzo mocno odnosi się do tego niestabilnego świata i ich zachwianego życia. Tak? Piotr bardzo o tym mówi dużo. Niewolnicy, ich żony, mężowie, ich świat w jakiś sposób został poruszony. I on mówi, co w związku z tym? Mówi tak, tego jest więcej, ale tylko ten fragment przeczytamy. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Gdy was pali ogień, który służy czemu? Doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. I znowu mam do tego taką rymowankę, ja to przeskoczę, nie chcę za długo się nad tym rozwodzić, ale widzimy to sformułowanie, które tu podkreśliłem, żeby się nie dziwić temu, co się stało, zacznijmy od tego, że to nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że coś takiego się dzieje, że jest jakiś ogień, który służy naszemu właśnie doświadczeniu. Ten ogień ma wydobyć z nas, usunąć to, co jest złe. Tak? Usunąć ten szlam. Ogień ma to zrobić w naszym życiu, nie zniszczyć nas. inne tłumaczenie właśnie pod spodem dałem właśnie słowo życia. Skaczcie raczej z radości. Bo dzięki tym próbom jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Ale to, co przed sobą trzeba mieć, i to jest znowu spróbowałem to podsumować w swojej bardzo dobrej rymowance, oczywiście żart jest, żebyś był zdrów i cały, oczekuj Bożej chwały. Żebyś był zdrów i cały, oczekuj Bożej chwały. Czekam, aż coś zapiszecie. Ja tyle się nad tym opracowałem. Zwróćcie uwagę na to. Każdy z nas czeka na chwałę. Każdy z nas, ty i ja, czekasz na chwałę. Oczekujesz chwały. I nikt mi nie powie, że tak nie jest. Oczekujemy szacunku od swoich najbliższych, czy to rodziców, czy dzieci. Tata, mama uzna, zobaczy, jaki dzielny jest mój syn, moja córka. Oczekujemy uznania, szacunku, chwały, tak? Tak samo od swojego rodzeństwa, dlatego między sobą konkurujemy, czubimy się i tak dalej, bo chcemy być lepsi, bo chcemy być uznani od swoich współmałżonków, od swoich dzieci. My oczekujemy chwały nieustannie. Oczekujesz, że dostaniesz wypłatę, że ktoś powie w pracy: dobra robota, dobrze zrobiłeś. Czyż nie? Nie ma takiej osoby, która nie oczekuje, która idzie i wie, że będzie źle i oczekuje, że będzie źle. Fajna praca, bo tam mi przez cały czas mówię, jak jestem najgorszy, że jestem złodziejem i tak dalej. Podejrzewają mnie o wszystko, oskarżają mnie. I właśnie takie środowisko lubię. Ktoś lubi takie środowisko? No chyba nie ma nikogo takiego. Oczekujemy uznania. Oczekujemy chwały. Problem jest taki, jak to powie Pan Jezus, oczekujecie chwały od siebie nawzajem. Oczekujecie chwały od siebie nawzajem, dlatego nigdy nie otrzymacie uznania i chwały od Boga. Więc pytanie jest takie, jakiej chwały oczekujesz? Na jaką chwałę czekasz? Bo jeżeli czekamy na tą chwałę, to będziemy wręcz wdzięczni, będziemy, tak jak to powiedziałem, skakać z radości. Ten psalm 66, który rozważałem, i zresztą wcześniej w 65 takie samo sformułowanie jest użyte: wykrzykujcie, wykrzykujcie z radości. To jest to samo sformułowanie, które było powiedziane przy zdobywaniu Jerycha. Wykrzykujcie. To jest takie, nie wypada, nie wypada. Jestem porządnym baptystą, nie wypada, żebym ja wykrzykiwał z radości. W ogóle lepiej są takie ciche modlitwy, których w sercu zanoszę, są bardziej święte i nie wiem, co tam jeszcze. Bzdura, kłamstwo. Zostałeś okłamany przez diabła. Jakiej chwały oczekujesz? Na czyją chwałę czekasz? Albo czekasz na Bożą chwałę, jeżeli czekam na coś takiego, to robię wszystko, co podoba się mojemu Ojcu. Jeżeli czekam na uznanie mojego Ojca, to robię wszystko, co podoba się mojemu Ojcu. Chciałbym to wykrzyczeć, chciałbym to powiedzieć jak najdobitniej. Bo płakać mi się chce, bo serce mnie rwie. Że wielu, to nie mówię ludzi w świecie, ludzi chrześcijan, to jest im obojętne. No jakoś tam będzie, jakoś tam się załapiemy na to niebo, być może. Ale nic mnie do tego Boga nie rwie. Owszem, jak mam problem, to tak, Panie Boże, ratuj, Panie Boże, ratuj. Ale tak naprawdę na co dzień nie mam czasu. Nie mam czasu. Jeżeli oczekujesz Bożej chwały, to będziesz robił to, co podoba się Ojcu. I żebyś był zdrów i cały, to właśnie oczekuj Bożej chwały. I drugi, ostatni fragment, to już też nie będę tego omawiał. Przeczytam tylko z listu Tesaloniczana. Przez cały czas mówimy o tym, jak żyć w niestabilnym świecie. Widzieliśmy, co mówi Pan Jezus, widzieliśmy, co mówi Paweł. Ucieczka nie jest rozwiązaniem. Niemyślenie nie jest rozwiązaniem. Byle jakość i obojętność życia nie jest rozwiązaniem. Jest w miarę dobrze, jest ok, zostawmy tak, jak jest. Nie ruszaj tego, nie ruszaj. To nie jest ok. To nie wystarczy. Potrzebujesz zagłębić się w Boże Słowo, potrzebujesz się przejąć, potrzebujesz się przeląc Bożego Świętego Sądu, bo zmierzasz na spotkanie z Bogiem, nie z człowiekiem. Usta wszystkich ludzi będą zamknięte tam. Każde kolano się ugnie. Wszyscy będą musieli oddać Mu chwałę. Ale czy będzie to chwała radosna? Ta sama chwała, która tu Cię niosła w tych Twoich niestabilnościach, w tych Twoich wstrząsach, w tych trzęsieniach ziemi? Tak! Jezus jest moim Panem! Tak, spotykam Go! Jezus jest moim Panem! Jest, nareszcie Cię widzę! Czekałem przez cały czas. Wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. Więc Paweł mówi tak, to są ostatnie słowa. O czasach i porach, bracia. Tutaj ten fragment, przepraszam. Nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. To się nie skończy. Zobaczcie, że wiele problemów, którymi my się tu dzisiaj borykamy, jest problem, ale jakoś to się rozeszło po kościach. Jakoś to zostało załatwione. Jakoś tam wylizałem się. Stanąłem na nogi. Ale przyjdzie taki ból, który nie umknie, nie minie, nie przestanie. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto, to znak równości, może sobie wniosek, nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Nie śpijmy, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. I to jest powiedziane dosłownie i w przenośni. Dosłownie i w przenośni. To się dzieje ciągle pośród nas. Ale w przenośni też dzieje się w taki sposób. Ludzie żyją, jakby nie chcą myśleć o tym, co będzie. Teraz jest moment mojej zabawy i teraz ten moment należy do mnie. My zaś, którzy należymy do dnia, 8 wiersz, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie, to jest to parakaleita, od parakletosa to pochodzi, od tego pocieszyciela. I przypominam znowu tego Noego. Potrzebujemy takiego pocieszyciela. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I to jest coś, co robimy przy każdym spotkaniu, gdzie wierzący ludzie się spotykają, czy w domu, czy w czwartek na modlitwie, czy w niedzielę. My ciągle przypominamy sobie, kim jest nasz Pan, kim jesteśmy w Nim. To daje nam światło, jakie żadne informacje ci nie dadzą w tym świecie. Możesz znać jakie najlepsze kanały, najlepszych mówców, najlepszych reporterów. Oni nie dadzą ci tego światła, które da Ewangelia na to, co dzieje się tak naprawdę i w świecie, i w twojej duszy. Ostatnie słowo. Zapomniane troszkę w Kościele. Maranata. Słowo, którym się chrześcijanie pozdrawiali często. Maranata. Pan przyjdzie. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Więc zapraszam, powstańmy, oddajmy Jemu cześć.